Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Polski patriotyzm nie może orientować się wyłącznie na jeden cel – niepodległość. Podobnie jak w przeszłości, również w przyszłości mogą zdarzać się całe stulecia, kiedy o niepodległości mowy nie będzie, lub raczej będzie tylko mowa. Takie stulecia też trzeba umieć przeżyć z sensem. Pisał na łamach Republika Nowa w marcu 1993 roku filozof, polityk i publicysta Bronisław Łagowski. Słowo niepodległość znalazło się także w wydanym właśnie zbiorze jego tekstów pod tytułem Czy Polskę stać na niepodległość? Autorem wyboru, wstępu i opracowania jest Jan Satkiewicz, który będzie gościem dzisiejszej odsłony Dobrych Książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Dziś niepodległość wielu narodom jest nadal potrzebna, ale jest widoczne jak na dłoni, że jest to wartość utylitarna, pragmatyczna, więc względna, nieabsolutna, pisze Bronisław Łagowski w eseju zatytułowanym Czy Polskę stać na niepodległość, który ukazał się w Przeglądzie 19 lutego 2018 roku. Tytuł artykułu stał się także tytułem wyboru kilkudziesięciu tekstów autorstwa znanego filozofa polityki, historyka idei, eseisty, publicysty. Tom tekstów Czy Polskę stać na niepodległość? Teksty wybrane z lat 1991-2019 ukazał się w 2024 roku nakładem wydawnictwa Universitas. Autorem wyboru opracowania i wstępu jest historyk Jan Satkiewicz, wicedyrektor wydawnictwa Universitas, który zajmuje się historią myśli politycznej i teorią stosunków międzynarodowych. Jan Satkiewicz jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Tom tekstów Bronisława Łagowskiego ukazał się w takim cyklu publikacji opracowywanych przez pana, autorstwa publicystów, politycznych pisarzy, naukowców, teoretyków stosunków międzynarodowych, których działalność przypadła na wiek XX, a także na pierwsze dziesięciolecia wieku XXI. Adolf Boheński, John Mearsheimer, Edward Carr, Henry Kissinger, Kenneth Waltz, a także Bronisław Łagowski. Wszyscy w mniejszym czy większym stopniu, można powiedzieć, są przedstawicielami, czy reprezentantami, czy reprezentują nurt realizmu, więc to taka seria prezentująca zagranicznych i polskich realistów politycznych.
Tak, oczywiście takie od początku było założenie. Powiedziałbym, że oni w większym stopniu reprezentują realizm niż jakikolwiek inny nurt myślenia i w większym stopniu niż wielu innych myślicieli. Także trochę spontanicznie się ta seria zrodziła, bo od tomów pism Boheńskiego i Studnickiego, za którymi poszło nowe wydanie Dziejów Głupoty Aleksandra Boheńskiego, a potem Tragizm Polityki Mocarstw Johna Mearsheimera, no a potem to się już tak rozwinęło. No i moim celem jest zestawianie dorobku klasyków realizmu, polskich i zagranicznych, po to, żeby no, ten nurt myślenia w Polsce popularyzować, to po pierwsze, a po drugie też umożliwiać zestawianie przemyśleń z tego naszego polskiego punktu widzenia ze spojrzeniem najpierw obcym, bo niektórzy z nich reprezentują, jak na przykład Mearsheimer, bardzo konkretny punkt widzenia. W przypadku Mearsheimera po prostu amerykański, czy Kissinger można powiedzieć też, ale już Kissinger w większym stopniu czasami potrafi spojrzeć bardziej obiektywnie. Nie wspominając już o Edwardzie Hallecie Carrze, który moim zdaniem jest najbardziej, chociaż jest Brytyjczykiem, to w najmniejszym stopniu ta brytyjskość na jego ogląd stosunków międzynarodowych wpływa. Stara się być najbardziej obiektywny. Z tego też może względu najwięcej moim zdaniem można się od niego nauczyć. Ale generalnie chodzi o to, żeby różne punkty widzenia utrzymane jednak w tej tradycji realistycznej konfrontować ze sobą i żeby to prowadziło do jakichś tutaj własnych przemyśleń, rozwoju też naszego polskiego nurtu realistycznego w spojrzeniu na stosunki międzynarodowe.
Do tego grona amerykańskich realistów politycznych, no to jeszcze Ken Waltza należałoby zaliczyć, no bo to już klasyk można powiedzieć.
Tak, oczywiście. I on też, jego spojrzenie też jest dość obiektywne. To znaczy on przede wszystkim analizuje stosunki międzynarodowe. Tak jak w przypadku Mearsheimera jednak zawsze gdzieś przyświeca mu z tyłu ten cel, za którym on się opowiada, utrzymania amerykańskiej hegemonii na świecie. No bo on, nie będziemy teraz to głęboko wchodzić, on ma tę swoją teorię, wedle której być hegemonem, co najmniej regionalnym, jest najlepiej, więc chodzi mu o to, żeby Stany Zjednoczone tę hegemonię utrzymały. I krytykuje takie posunięcia, które jego zdaniem temu celowi nie służą, a opowiada się za takimi, które jego zdaniem pozwoliłyby Amerykanom tę pozycję utrzymać. Natomiast Waltz, o którym pani tutaj wspomniała, też oczywiście klasyk, autor książki Człowiek, Państwo, Wojna, bardzo aktualnej ze względu na fakt, że to zjawisko wojny, które się w epoce końca historii wydawało, że jest, przynajmniej w Europie się z nim pożegnaliśmy, no wojna znowu w Europie się toczy poważna i w związku z tym ta książka Waltza nabiera szczególnej aktualności, no a jej wartość między innymi polega na tym, że to jego spojrzenie nie jest wykrzywione przez amerykańską perspektywę. On analizuje zjawisko wojny jako takiej.
To, że przywołujemy tych klasyków czy tych autorów, którzy zajmują się realizmem politycznym, to wcale nie odbiega daleko od tekstów, o których będziemy mówić, czyli od tekstów Bronisława Łagowskiego, no bo jeśli też mówimy o pewnym spojrzeniu amerykańskim na świat, w przypadku Mearsheimera mówienie z perspektywy hegemonii Stanów Zjednoczonych, no to powiedzmy, że do Ameryki, do hegemonii amerykańskiej również w swoich tekstach odwołuje się Bronisław Łagowski. To jest bardzo cenne, żeby przytaczać ten punkt widzenia, bo być może on nie jest tak bardzo popularny, jakby nam się wydawało w Polsce, więc wyciąganie tych autorów, którzy jednak przybliżają się do tego realizmu politycznego jest bardzo ważne, a tak może jeszcze powiedzmy, na czym ten realizm polityczny polega, no bo to też wydaje mi się jest istotne w momencie, kiedy się czyta, zaczyna czytać te teksty Łagowskiego.
To jest bardzo trudne pytanie, bo w ogóle
czy da się powiedzieć krótko?
Definicja realizmu to jest bardzo trudna rzecz i wielu myślicieli, którzy się tym zajmowało, się z tym zgadza. Wydaje mi się, że łatwiej przychodzi definiowanie tego amerykańskim przedstawicielom tego nurtu, bo jest pewna różnica. W Polsce realizm jest bardziej pewną tradycją myślenia o polityce. Natomiast u anglosasów jest to teoria stosunków międzynarodowych, gdzie oni dążą do większej ścisłości, definiują na swoje sposoby ten realizm przede wszystkim jako taką teorię stosunków międzynarodowych, gdzie zwraca się największą uwagę na potęgę, że to potęga jest walutą polityki międzynarodowej, państwa dążą do potęgi i od tego trzeba analizy stosunków międzynarodowych zaczynać. Natomiast w Polsce jest to trudniejsze do zdefiniowania też w przypadku Łagowskiego. On sam chyba kiedyś mówił w jednym wykładzie, że to jest pewna wyższa szkoła myślenia politycznego, ale to nie jest rzecz, którą można zdefiniować w dwóch zdaniach, bo każda taka krótka, lapidarna definicja będzie spłycała zagadnienie. Z kolei cały wykład na ten temat to nie jest definicja znowu. Odwołując się tutaj do Łagowskiego, bo o nim będziemy mówić, no to w jego ujęciu realizm definiowany jest przede wszystkim przez swój aspekt etyczny, co się może wydawać takie niespodziewane dla odbiorców, przyzwyczajonych w takich bardzo płytkich, prostych analizach polityki międzynarodowej. Mówi się bowiem o realizmie jako, że to jest, realizm to jest cynizm, realizm to jest wykorzystywać wszystkie okazje, zdradzać sojuszników, prawda? Nie ma moralności, nie ma etyki, każdy pod siebie zagarnia. To jest to płytkie ujęcie, takie, żeby nie powiedzieć prostackie realizmu, które jest fałszywe i w ogóle no, szkodzi bardzo w Polsce. Kiedyś też o tym rozmawialiśmy przy okazji Aleksandra Bocheńskiego, Dziejów głupoty. W Polsce ta skłonność do myślenia i działania realistycznego nie jest silna. Bardzo silne są z kolei takie czynniki, które temu przeciwdziałają, więc dodatkowo szkodzi to, że ten realizm jest przedstawiany w fałszywym świetle.
Natomiast w takim świetle powiedziałabym makiawelicznym.
To taki jest paradoks, że Machiavelli nie był, to w książce Waltz przytacza wypowiedź na temat Machiavelliego, że paradoks polega na tym, że Machiavelli nie był machiawelistą w rozumieniu takim, jak i dzisiaj temu pojęciu.
Takim potocznym, prawda?
Ale wracając do Łagowskiego, to on właśnie definiuje realizm przez aspekt etyczny, to znaczy przede wszystkim przez odpowiedzialność za skutki. Tego w polskim myśleniu i działaniu bardzo brakuje, bo tutaj dominuje etyka intencji, to znaczy intencje decydują o tym, jak my wartościujemy pewne posunięcia. Natomiast realiści zwracają uwagę przede wszystkim na skutki, że czyny podjęte w najlepszych intencjach, jeżeli ich skutki są negatywne, jeżeli powodują katastrofę, cierpienie, straty, żeby tak już bardzo realistycznie to formułować, jeżeli powodują, że my stajemy się słabsi, a nasi przeciwnicy stają się silniejsi, to takie działania są szkodliwe, niezależnie od tego, jak piękne intencje by im przyświecały i jakiego bohaterstwa by nie wykazali ludzie, którzy te działania podejmują. Oczywiście takim najbardziej klarownym, przejrzystym przykładem jest Powstanie Warszawskie, wywołane w najszlachetniejszych intencjach, w którym walkę podjęto z nieopisanym bohaterstwem, ale które jednocześnie przyniosło skutki straszliwe, niepowetowane i z realistycznego punktu widzenia musi być potępione, niezależnie od tego, jakim szacunkiem byśmy nie darzyli tych ludzi, którzy w chwili próby wykazali się odwagą, poświęceniem, składając swoje życie w ofierze.
No i myślę, że to jest doskonałe przejście do tego, by zacząć rozmawiać o tych tekstach Łagowskiego, zaczynając oczywiście od tytułu Czy Polskę stać na niepodległość? Bo te teksty są oczywiście bardzo różne, one dotyczą różnych aspektów związanych, tak ogólnie powiem, z państwowością. Też pisał o tej niepodległości w tych tekstach, które zostały zebrane w tym tomie. On pisał bardzo często na przestrzeni tych 35 lat i bardzo różnie. Chociaż, jak się wydaje, niezmienne przez te wszystkie lata było takie stwierdzenie, które wybrzmiewa w tym tytułowym felietonie z roku 2018. Czy Polskę stać na niepodległość? Pisze wtedy w tym tekście tak. W Polsce kwitnie nieumiarkowany kult niepodległości, jak w czasach zaborów, mimo że mamy tę niepodległość. Więc można powiedzieć, że na przestrzeni lat przywiązuje Łagowski dużą wagę do tego spojrzenia naszego na niepodległość. Absolutyzacja niepodległości nadaje polskiej myśli politycznej charakter irracjonalny i odbiera jej jasność tam, gdzie jest więcej niż jedno wyjście. No nie wiem, czy wszyscy by się z tym zgodzili.
W tej książce jest 150 artykułów Łagowskiego, ale to jest wybór oczywiście z tych lat 1991-2019, a przygotowując ten wybór tych artykułów profesora przeczytałem ponad 1000, więc jest to tam powiedzmy około 10%. I w trakcie lektury, no bo siadając do tej pracy, nie wiedziałem, zawsze tak jest, jeżeli się robi wybór tekstów, że siadając do tej pracy, jeżeli się lekturę tych tekstów ma dopiero przed sobą, siadając do tej pracy nie wiedziałem, jaki będzie tytuł. I w trakcie lektury tych tekstów zaczęło zwracać moją uwagę, że to zagadnienie niepodległości się pojawia, że ja podzielam te irytacje, o której pisze Łagowski, polskim dyskursem niepodległościowym, ponieważ nie dlatego, że jak Łagowski pisze, że on niepodległość by lekceważył. To też jest moje przekonanie. Nie dlatego, że niepodległość lekceważymy, tylko że ten dyskurs niepodległościowy w Polsce jest płytki, taki, żeby nie powiedzieć infantylny, że ludzie, którzy o tej niepodległości mówią, nie rozumieją w ogóle, albo celowo manipulują, celowo fałszują pojęcia, albo nie rozumieją w ogóle, o czym mówią. Co więcej, dostrzegłem w tym to, że Łagowski taką wagę przywiązując tego pojęcia niepodległości do próby wytłumaczenia swoim czytelnikom, o co w tym właściwie chodzi, że Łagowski staje w długim szeregu polskich realistów, którzy na ten temat piszą od mniej więcej 200 lat, od XIX wieku. I na razie ta taka perswazyjna działalność polskich realistów no, nie przynosi oczekiwanego rezultatu, bo właśnie to fałszywe wyobrażenia o niepodległości się raczej pogłębiają niż są niwelowane. No, niemniej jest też ta polska, moim zdaniem, wartościowa tradycja myślenia o tym zagadnieniu, taka, do której warto się odwoływać, warto popularyzować, warto się starać zwrócić ludziom na nią uwagę. A ten problem z niepodległością to polega w Polsce na tym, że po pierwsze jest to rzecz postawiona moim zdaniem na złym miejscu w hierarchii wartości, o tym zresztą oczywiście też pisze Łagowski, po drugie, że jest pojęciem zafałszowanym. Postawienie w złym miejscu w hierarchii wartości polega na tym, że pomimo tego, że taki Stanisław Koźmian pisał o tym już w drugiej połowie XIX wieku, po powstaniu styczniowym, że oprócz niepodległości, Polacy przyjmują, że niepodległość jest wartością najwyższą, nie ma na ten temat dyskusji. Polak będzie zdziwiony, jeżeli mu postawić pytanie, czy to, czy tamto warto poświęcić dla niepodległości, ponieważ Polakowi się wydaje, że niepodległość jest wartością najwyższą i co to jest w ogóle za pytanie? No, wszystko warto dla niepodległości poświęcić. Natomiast Koźmian w drugiej połowie XIX wieku, to jest największy ból badacza polskiego nurtu realistycznego, w tym, że przestrogi przed różnymi fatalnymi posunięciami polskimi politycznymi były formułowane na dziesięciolecia czasami, zanim te działania podjęto. No więc Koźmian zwraca uwagę, że oprócz niepodległości jest też byt narodowy i niepodległość ma wartość o tyle, o ile temu bytowi służy. Natomiast jeżeli dążenia niepodległościowe szkodzą temu bytowi, przez byt narodowy rozumieć należy oczywiście życie ludzi i ich materialny dorobek. Jeżeli dążenie do niepodległości szkodzi tym podstawom bytu narodowego, jeżeli z tego powodu giną ludzie, niszczony jest nasz materialny dorobek, jeżeli w efekcie pogarsza się nasz stosunek sił w stosunku do naszych sąsiadów na przykład, czego oczywiście najlepszym przykładem są powstania i listopadowe, i styczniowe, i warszawskie. Jeżeli w efekcie tych działań niepodległościowych, stosunek sił naszych do sąsiadów, naszych przeciwników się pogarsza, to takie działania szkodzą niepodległości, a nie jej sprzyjają. Natomiast no, to całe wychowanie narodowe polskie, szczególnie zaostrzone od czasu, kiedy III Rzeczpospolita prowadzi politykę historyczną, jest skierowane właśnie na to, żeby wpoić, że te działania przeciwnie służyły niepodległości. Zresztą to jest tradycja dużo starsza, bo była obecna też już w II Rzeczypospolitej. Więc jest to, niepodległość jest postawiona na fałszywym miejscu w hierarchii wartości, to raz, a dwa, że jest to, i to już jest szczególny dorobek III Rzeczypospolitej, jest zafałszowana, na co zwraca uwagę Łagowski, że działania, które w oczywisty, abstrahując od tego, jakbyśmy je oceniali, ale działania, które w oczywisty sposób, z definicji swojej, prowadzą do ograniczenia niepodległości, jak na przykład uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych, gdzie podejmuje się pewne zobowiązania, co niepodległość ogranicza, tak jak przynależność do Unii Europejskiej czy NATO, są przedstawiane jako coś, co ma naszą niepodległość umacniać. W efekcie to zafałszowanie pojęć, to postawienie niepodległości na fałszywym miejscu w hierarchii wartości sprawia, że racjonalna debata na temat polityki zagranicznej jest bardzo trudna, no a racjonalna polityka zagraniczna no, może się zdarzyć tylko przypadkiem.
Tu jest oczywiście bardzo wiele wątków, które pan przedstawił i przedstawił pan podejście realisty politycznego, czyli przedstawiciela tego nurtu właśnie, chociażby do takiego zjawiska jak powstania, które wybuchały, kiedy Polska niepodległa nie była. Jeśli pan przywołuje, że już w połowie XIX wieku, czy w drugiej połowie XIX wieku były podejmowane te tematy, oczywiście były podejmowane tematy jakby przeciwko tym powstaniom, które bardziej do klęski niż do sukcesu się przyczyniały, to oczywiście mamy na myśli przede wszystkim klęskę powstania styczniowego. Ja bym do jednego wora jednak nie wrzucała powstania listopadowego i powstania styczniowego, bo z tych trzech powstań to właśnie jedynie powstanie listopadowe miało największe szanse powodzenia, gdyby nie przywódcy tego powstania, gdyby nie błędy generałów, którzy stanęli na czele, to powstanie miało naprawdę duże szanse zakończyć się powodzeniem. Zresztą Maurycy Mochnacki o tym też pisze w swoich tekstach. Mochnacki, do którego Łagowski się odwołuje, zważywszy, że pisał bodajże chyba swoją rozprawę doktorską na temat tekstów Maurycego Mochnackiego. Zresztą tak na marginesie dodajmy, bardzo niesłusznie zapomnianego myśliciela i polityka. Kiedy odwołujemy się, bo to tego odwołuje się również w swoich tekstach Łagowski, do tym, że ważne jest, żeby przemyśleć jakby konsekwencje swoich czynów, że ważny jest ten byt narodu i nie należy go poświęcać. No z tego wnoszę, to jest taki mój skrót myślowy, nie należy tego poświęcać w imię tych imponderabiliów, być może w imię niepodległości. I on w jednym ze swoich tekstów, i tutaj będzie cytat, to jest tekst, który ukazał się w Przeglądzie w październiku 2018 roku. Pisze tak: rozbiór Polski nie unicestwia jej na zawsze. Nie będąc państwem, ciałem politycznym, zachowują Polacy swój język, a w tym gwarancja, że się odrodzą. To jest cytat, który Łagowski przytacza z Charlesa Talleyranda, francuskiego męża stanu, polityka, dyplomaty, ministra spraw zagranicznych. No człowieka, który był ważny podczas Kongresu Wiedeńskiego. To Kongres Wiedeński ustanowił Królestwo Polskie. Opcja Polska zabiegała zdecydowanie o więcej. Myślę tutaj o opcji, którą reprezentował książę Adam Czartoryski. Niespecjalnie się to udało. Myśmy mieli okazję o tym rozmawiać przy okazji książki Henry Kissingera, Świat przywrócony, Metternich Castelreit i zagadnienie pokoju 1812-1822. Ale cytuję tego Talleyranda, no jak gdyby z nim się zgadzając. No i tu myślę, że wielu historyków pewnie weszłoby w spór, czy historyków idei też, w spór z Bronisławem Łagowskim, no bo czyżby Łagowski był tak zwolennikiem, że ważniejsze są przysmaki w niewoli, niźli kęsek, lada jaki na wolności, czy tej niepodległości.
Też pomyślałem o Talleyrandzie, kiedy pani wspominała o Mochnackim, ponieważ właśnie no, Mochnacki jest ojcem być może takiego przekonania, że powstanie listopadowe mogło się udać. Tę ideę podchwycił Jerzy Łojek i w książeczce Szanse powstania listopadowego bardzo sugestywnie, przyznaję, bardzo sugestywnie przekonuje, że powstanie listopadowe właśnie mogło się udać. Łagowski przeciwstawia mu właśnie opinię Talleyranda, który wskazuje na to, że nawet gdyby się udało, to w innym fragmencie tej wypowiedzi, to nawet gdyby się udało, to problemem Polski nie był w XIX wieku sam brak niepodległości, tylko brak warunków do niepodległości. niepodległości. Chodziło o to, że nawet gdyby takie powstanie się udało, to ono nie zmieniałoby w zasadniczy sposób stosunku sił między Polską a jej sąsiadami i ta utrata niepodległości cały czas by Polsce groziła, ponieważ no, do tego właśnie próbują przekonać realiści, że ważna jest nie tyle formalna suwerenność, bo o tą jest być może czasami łatwiej czy trudniej, ale ważne są realne podstawy niepodległości. A realną podstawą niepodległości może być tylko siła, którą dysponujemy, która pozwala nam się oprzeć zewnętrznym wpływom. I można być państwem formalnie niepodległym, ale w rzeczywistości funkcjonować jak protektorat. A można być państwem, które teoretycznie jest protektoratem czy wasalem, ale w rzeczywistości ten suweren osłabł na tyle, że państwo robi co chce i nie musi się wolą suwerena przejmować. Także ważniejsza jest realna siła niż to, co na papierze jest zapisane. I tutaj oczywiście wiele z tych tez Łagowskiego, czy tych myślicieli, na których się powołuje, może być kontrowersyjne, może budzić spory. Niemniej tu jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że to jest zbyt proste ujęcie zagadnienia, żebyśmy to rozpatrywali tylko tak, czy właśnie cieszymy się spokojem w niewoli, czy poświęcamy się i w efekcie dostajemy niepodległość. Ponieważ na to trzeba by zwrócić uwagę, że to poświęcenie nie jest gwarantem sukcesu. Alternatywa nie polega właśnie na tym, że dobrze, poświęcimy się, ale uzyskamy niepodległość. Poświęcimy się, stracimy wiele i przeciwnie, pogorszymy jeszcze swoją sytuację. Utrudnimy sobie odzyskanie niepodległości albo sprawimy, że tę niepodległość, owszem, kiedyś tam uzyskamy, ale w gorszych warunkach, z mniejszymi zasobami niż odzyskalibyśmy, gdybyśmy w tym okresie zależności prowadzili bardziej rozsądną politykę. W tym jest też rzecz, że pani wspomniała o tym, że powstania wybuchały w momencie, kiedy Polska nie była niepodległa. To jest bardzo istotne, żeby zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 300 lat, przez większość tego okresu nie było Polski niepodległej, ale różne epoki w ciągu tych 300 lat można w bardzo różny sposób wartościować i można ustawić hierarchię tego, kiedy pomimo braku niepodległości nasza sytuacja była lepsza, dajmy na to na przykład w 1825 roku, w okresie Królestwa Polskiego, które później zostało ta autonomia zlikwidowana w efekcie powstania listopadowego, więc w 1825 roku i w 1835 roku nie było Polski niepodległej, ale sytuacja narodu polskiego była o niebo lepsza przed powstaniem niż po powstaniu. To samo można powiedzieć o powstaniu styczniowym. Inny przykład, bo żeby nie wracać ciągle do tych powstań, nie było państwa, oczywiście formalnie było w okresie II wojny światowej, ale ja zawsze wolę rozmawiać o stanie faktycznym, a nie o samych takich formalnych zapisach, więc teoretycznie państwo polskie istniało niepodległe w okresie II wojny światowej, ale faktycznie niepodległe nie było, bo terytorium było zajęte, okupowane, a rząd emigracyjny był uzależniony od swoich gospodarzy i opiekunów na zachodzie. Więc państwa niepodległego nie było, dajmy na to w 1940 roku, kiedy ziemie polskie były podzielone przez Niemcy i Związek Radziecki. I w 1950 roku, dajmy na to, też polskiego państwa niepodległo nie było. Ale wydaje mi się, że polski problem z niepodległością polega między innymi na tym, że Polakowi trudno jest, tak mi się wydaje przynajmniej, na czym polega ta różnica, że no przecież w 1950, czy nie mówiąc już dajmy na to w 1975 roku, też nie było niepodległego państwa polskiego, ale sytuacja była o niebo lepsza w 1975 niż w 1940, kiedy w ogóle no, sytuacja była bodajże najgorsza w historii. Natomiast to polskie takie straszliwe uproszczenie myślenia o niepodległości sprawia, że Polakowi się wydaje, że istnieją tylko dwa stany. Czysta niepodległość i brak niepodległości. I brak niepodległości jest stanem tak nieznośnym, że usprawiedliwia wszelkie działania, które mają prowadzić do tego, żeby się z tego stanu wyrwać, żeby tę niepodległość zyskać. Bez zrozumienia, że jeżeli te działania są podejmowane bez refleksji, bez rachunku zysków i strat, to one pogarszają sytuację i w efekcie później ona wygląda gorzej. Tak jak wyglądałaby gorzej, gdyby na przykład Polacy w okresie PRL powodowani tym wniosłym hasłem niepodległości wywołali na przykład zbrojne powstanie przeciwko dominacji sowieckiej w okresie, kiedy szans na zrzucenie tej opieki Moskwy jeszcze nie było.
Moglibyśmy w nieskończoność na ten temat dyskutować, tak jak w nieskończoność, albo jak od 200 lat trwa ta dyskusja, powiedziałabym, właśnie skupiona wokół tego słowa niepodległość i jak tę niepodległość rozumieć, jak konsekwencje walki o niepodległość też rozumieć i jak się do tego ustosunkowywać. No oczywiście myślę, że jednak nie do końca powinniśmy porównywać okres okupacji 1939-1945 do czasów od 1945 roku, kiedy Polska była zależna, powiedziałabym, od polityki Związku Sowieckiego, czy była w sferze wpływów Związku Sowieckiego, to jednak były zupełnie różne okresy.
Ale to właśnie chciałem powiedzieć.
I nie można mówić tak.
A tymczasem w Polsce istnieje taka tendencja do tego, żeby ten okres tak ujednolicać, że
ale tego okresu
okupacja sowiecka zastąpiła okupację niemiecką.
Ale nie można używać słowa okupacja i myślę, że do czasów PRL-u trudno używać słowa okupacja, bo słowo okupacja, o ile jest zasadne w przypadku tego, co zdarzyło się od 1 września, potem 17.1939 roku do któregoś tam maja 45, to są zupełnie inne sytuacje.
Podaję dwie to różne... jako przykład postawy, no, z którą się nie zgadzam.
I to bym podtrzymała, bo z tym się nie można zgodzić, bo to są zupełnie różne sytuacje polityczne. Tak jak wydaje mi się, nie możemy porównać wybuchu powstania styczniowego do wybuchu powstania warszawskiego, tak nie możemy porównać powstania listopadowego do wybuchu powstania styczniowego, dlatego że one się zdarzyły w zupełnie innej sytuacji historycznej. Więc nie chciałabym, abyśmy tak porównywali ahistorycznie, tylko jako wspólny mianownik mieć słowo powstanie.
Jedyna analogia, jaką tutaj buduję, to jest to, że to były działania podejmowane w imię niepodległości, które sprawie niepodległości szkodziły, a nie sprzyjały. Powstania są najbardziej drastycznymi może po prostu przejawami takiej postawy, ale o tym trzeba mówić nie po to, żeby te wydarzenia jakoś tam utożsamiać, starać się jakoś tam te odmienne wydarzenia historyczne jakoś ze sobą połączyć, jako historyczne wydarzenia, tylko jako to, co funkcjonuje w wyobraźni politycznej Polaków dzisiaj. Bo dzisiaj te, jeśli mówimy o powstaniach, tych takich łączonych hasłem Gloria Victis, no to te właśnie trzy są w tym wszystkim najważniejsze i one są istotne już nie ze względu na to, co spowodowały w XIX wieku albo w połowie XX wieku, bo to są w większości skutki już nieobecne dzisiaj albo takie, na które no, żadnego wpływu nie ma. Natomiast wpływ wywierają przez to, jak funkcjonują w wyobraźni politycznej Polaków dzisiaj, jako pewien wzorzec postępowania.
Myśli pan o pewnej idei, która funkcjonuje cały czas, idea niepodległości, idea, że do jakiego stopnia ta niepodległość dla nas Polaków jest ważna, jako hasło, jako właśnie pewna idea, która jest najważniejsza, prawda? Niepodległość ponad wszystko. Ale oczywiście zawsze możemy powiedzieć, że tę niepodległość można stracić. Nie będziemy tego wątku dalej zgłębiać, bo przecież Łagowski zajmuje się poza niepodległością, chociaż to jest bardzo ważne, bo to, jak pan słusznie zauważa, no to funkcjonuje cały czas i to podejście i ten spór jak gdyby o tę niepodległość i skutki walki o niepodległość, myślę, że będą zaprzątać głowy i publicystów, i historyków, i też polityków, którzy oczywiście, no można powiedzieć, wykorzystują to do swoich doraźnych celów. Pewnie będzie ten spór się toczył jeszcze bardzo długo, ale Łagowski oczywiście podejmuje w swoich tekstach też bardzo wiele innych zagadnień, myślę, że ważnych. Tutaj już pan napomknął, że on też zajmuje się stosunkiem chociażby do Unii Europejskiej. Polska Unia Europejska, Polska a NATO, zważywszy, że te teksty były pisane w okresie na przykład, kiedy Polska miała zamiar wstąpić do Unii Europejskiej i chciała być przyjęta do sojuszu NATO i kiedy wstąpiła do Unii Europejskiej i kiedy już była w tym sojuszu NATO. Więc te teksty są pisane, co też wydaje mi się, że warto na to zwrócić uwagę. Te teksty pisane są na bieżąco, na gorąco, w momencie, kiedy coś się miało zdarzyć albo się zdarzyło. I możemy z perspektywy czasu, dnia dzisiejszego, 2025 roku, patrzeć na te teksty, że niektóre pewne sformułowania czy myśl Łagowskiego, że no, historia ją wywróciła, historia ją zmieniła. Myślę tutaj o takich na przykład zdaniach jego, które pojawiły się w tekście pisanym chociażby w 2018 roku. Polska przesadnie zbrojna musi być zacofana. Więc jakby przeciwko wydawaniu pieniędzy przez Polskę na zbrojenia, że no nie jest to być może najsłuszniejsze, ale z perspektywy tego, co zdarzyło się w 2022 roku i tu już nie mamy felietonów Łagowskiego, bo one się kończą na 2018-2019 roku, z perspektywy tego, co zdarzyło się 2022 w lutym, czyli na napaści Rosji na niepodległą Ukrainę, Ukrainę, no możemy troszeczkę inaczej odczytywać i troszeczkę inaczej patrzeć jednak na wydawanie pieniędzy przez Polskę na zbrojenia. Więc myślę, że też warto zwrócić uwagę na to, że te felietony były pisane w konkretnym czasie, odwoływały się do konkretnych wydarzeń. No i czasami myśliciel też się może mylić.
Ja nie jestem tak przekonany, że ta myśl jest błędna. Przede wszystkim trzeba powiedzieć to, że tak ogólną taką uwagę na temat tej książki, że to jest wybór tekstów z pewnego okresu i oczywiście w nim też można widzieć czasami zmieniające się opinie autora na temat rozmaitych spraw. Niemniej ja tego wyboru dokonałem, pan profesor go zaakceptował i moim zdaniem to już należy do historii polskiej myśli politycznej i warto, żeby zostało utrwalone. Ja uważam Łagowskiego za znakomitego nauczyciela realizmu politycznego i chciałem po prostu część tych lekcji, bo tak jak powiedziałem, samych tekstów jest o wiele więcej, a Łagowski ma jeszcze ten szczególny talent, że potrafi w każdym tekście zawrzeć jakąś myśl uniwersalną, coś takiego ponad... Nawet jeżeli to dotyczy bardzo bieżących wydarzeń, to zawsze jest coś takiego w tym uniwersalnego, co wynika też z tego, że Łagowski się opiera, to nie są takie przemyślenia filozofa patrzącego w niebo i układającego, jak świat powinien wyglądać. To jest oparte na dorobku myśli przede wszystkim zachodniej, jeśli chodzi o który Łagowski jest niesamowitym erudytą i odwołuje się swobodnie do myślicieli od starożytności po współczesność i bazując na tym, a jednocześnie dysponując swoim przenikliwym umysłem, potrafi z tego, co napisali wielcy ludzie dawno temu, potrafi wyciągnąć coś takiego, co do bieżącej sytuacji jest adekwatne, może być pouczające, inspirujące, czy choćby prowokujące do myślenia. Trzeba też jeszcze powiedzieć, że profesor Łagowski cały czas analizuje to, co się dzieje i oczywiście może dzisiaj sformułować opinie inne niż te, które formułował kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Niemniej, nawet w takim sformułowaniu, które pani tutaj przytoczyła o nadmiernych zbrojeniach, to nie traktuje tego wszystkiego jako takich wytycznych bieżących polityki, tylko raczej na zwrócenie uwagi na pewne zagadnienia. I tutaj na przykład można zwrócić uwagę na zagadnienie takie, które się wiąże z tą kwestią niepodległości, o której my rozmawiamy, gdzie Polakom się wydaje, że niepodległość to jest przede wszystkim funkcja walki zbrojnej. I co więcej, Polakom się wydaje, tak sądzę, że mają jakiś szczególny talent do walki zbrojnej o niepodległość, no bo przecież ją wywalczyli. To jest osobny taki trochę mit, o którym może warto jeszcze będzie wspomnieć. Albo może od razu zrobić taką dygresję, że na przykład w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość dzięki temu, że najpierw Niemcy pokonali Rosję, a później Anglicy i Francuzi, zostawiając miliony zabitych w błocie frontu zachodniego, później ci zachodni alianci pokonali Niemcy. Więc to nasze wywalczenie niepodległości w dużym stopniu było zależne od tego, co najpierw zrobili inni silniejsi.
No ale powiedzmy, że 11 listopada 1918 jest pewnym symbolem.
Oczywiście.
I tak go traktujmy.
Rzecz w tym, że Polakom się wydaje, że mają jakiś taki szczególny talent do walki zbrojnej. I nie ma u nas się wydaje, że wojna, to Mackiewicz o tym pisał, że wojna to jest coś w rodzaju pojedynku, przed czym państwo nie może się uchylać. I że właśnie te zbrojenia, bez względu na to, jakie one będą inne skutki na przykład na naszą kondycję gospodarczą wywierały, że te zbrojenia niewątpliwie będą służyć sprawie niepodległości. Tymczasem takie głębsze spojrzenie na sprawę każe zwracać uwagę na to, że podstawami siły politycznej przede wszystkim są zasoby gospodarcze i demograficzne. Gospodarka i demografia. Bogactwo i liczba ludności. Jeżeli będziemy mieć armię, tak jak niektórzy postulują, Łagowski to w swoich felietonach krytykuje, żebyśmy my wystawili armię silniejszą niż Francja, czy silniejszą niż Niemcy i w ten sposób, jak to się dzisiaj mówi tym żargonem analityczno-polityczno-geopolitycznym, lewarowali swoją pozycję w otoczeniu międzynarodowym, to zdaniem Łagowskiego i moim zdaniem to nie jest słuszna droga, bo jeżeli ktoś sobie wyobraża, że Polska, będąc gospodarczo słabsza od Francji i Niemiec, może mieć silniejszą armię od tych państw, to będzie rzecz, że tak powiem, nienaturalna i szkodliwa. To na dłuższą metę nie może być pożyteczne dla państwa, bo będzie po prostu tworzeniem czegoś ponad stan. Ludwik Straszewicz bodajże, jeden z polskich realistów z początku XX wieku, wskazywał na to, że żeby było powodzenie polityczne, to najpierw musi być siła, a nie odwrotnie. To nie jest tak, że my jakimś znakomitym wyczynem, właśnie na przykład stworzeniem supersilnej armii, którą czego dokonamy? Wygramy wojnę? Czy Polskę stać na zbudowanie armii, która wygrałaby wojnę, że takim czynem my jakoś poprawimy swoją pozycję międzynarodową? To jest fałszywa droga. prawidłowa droga to jest taka, że musimy zbudować podstawy ekonomiczno, jeżeli się da też, co jest o wiele trudniejsze, też demograficzne potęgi i dopiero wtedy możemy taką armię wystawić, która będzie adekwatna do naszej pozycji międzynarodowej. Odwrotna droga, i ja się z Łagowskim zgadzam, jest fałszywa. Co więcej, Łagowski a propos zbrojeń wskazuje też na to, że one miałyby sens, jeżeli by były powiązane z rozwojem własnego przemysłu zbrojeniowego i na nim się opierały. Natomiast kupowanie uzbrojenia za granicą to jest jeszcze pójście dalej po tej fałszywej drodze.
Tak, no ale dziś możemy powiedzieć, że ten przemysł zbrojeniowy no może nie rozwija się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale też no nie wlecze się w jakimś ogonie, bez względu na to, co by tutaj niektórzy publicyści chcieli zasugerować. Oczywiście należałoby tutaj dodać, że tak, Polska sama, nawet mając ogromną armię wojny jakieś, gdyby ona wybuchła, by nie wygrała, no ale pamiętajmy, że jednak zawieramy sojusze i jesteśmy w jakimś sojuszu i wtedy to nie jest jakby samodzielna walka jednego państwa przeciwko innemu państwu czy grupie państw, tylko jednak jest to walka sojuszu, a przynajmniej tak chcemy o tym myśleć. Ale na poparcie tego, co pan powiedział i o tym myśleniu Łagowskiego, to może ja stosowny cytat tutaj profesora Bronisława Łagowskiego przytoczę. Na jakiej podstawie sądzą Polacy, że Zachód byłby gotów ponieść ofiary, w skrajnym wypadku ryzykować wojnę, jeśli wojnę z góry wyklucza, nie może być mowy o obronie. W obronie kraju, w którym nie ma poważnych interesów. Ten cytat wskazuje właśnie też na to, co pan tutaj połączył, czyli polityka i jednak gospodarka, i na to, co chciałam również zwrócić uwagę i na co zwraca Łagowski w bardzo wielu artykułach na przestrzeni tych 35 lat, jak czytamy jego teksty, właśnie na gospodarkę, na sprawy ekonomiczne. To jest to, co łączy go z tymi realistami politycznymi, no chociażby nawet z dwudziestolecia międzywojennego, a może nawet wcześniej, bo myślę, że dobrze by się czuł w gronie krakowskich Stańczyków. To tak, by odwołać się do wieku XIX. Ale rzeczywiście, gospodarka, rozwój gospodarczy kraju, siła gospodarcza kraju, to jest to, co ewidentnie leży mu na sercu i na co zwraca uwagę, a na co nie zawsze chcemy patrzeć. Innymi słowy, prymat gospodarki nad polityką, a nie odwrotnie.
Tu nawet jest jeszcze poważniejszy problem taki nie tyle ze względu na to, że politykę kładziemy nad gospodarką, ale też polegający na tym, że no, Łagowski stoi na takim stanowisku, niepopularnym dzisiaj, bo popularne jest stanowisko przeciwne, takie, że Polska już gospodarczo tak sobie znakomicie radzi, jest prymusem wzrostu PKB w ostatnich 10, czy właśnie czy w tym okresie po zakończeniu zimnej wojny, w związku z czym Polsce się już należy lepsze miejsce w otoczeniu międzynarodowej i Polacy taką wielką irytacją reagują na to, że to się nie do końca dzieje, że no ciągle nas niewystarczająco szanują, nie dopuszczają nas do stołu. Kanclerz Niemiec organizuje jakieś spotkanie w Berlinie i nie zaprasza premiera Polski, tylko premiera Wielkiej Brytanii, Francji bodajże, czy Włoch.
Dalej jesteśmy w drugim szeregu.
Ukraina, która w tak dużym stopniu jest zależna od, może nawet nie tyle bezpośrednio polskiej pomocy, ale faktu, że przez Polskę ta pomoc w dużej mierze idzie, no nie daje się też zauważyć, żeby to znajdowało odzwierciedlenie w polityce Kijowa wobec Warszawy. Ten Kijów jest zadziwiająco asertywny wobec naszych próśb. Dla Polaków to jest niezrozumiałe, budzi irytację. Przecież nam się już należy to, żeby Ukraińcy w większym stopniu ustąpili naszym postulatom. Nam się już należy, żeby kanclerz Niemiec zapraszał nas jako jednego z równych do stołu z premierami tych najważniejszych państw europejskich. Łagowski wbrew tym przekonaniom, wbrew tym uczuciom w Polsce panującym wskazuje na to, że przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, bardzo długa droga, żeby rzeczywiście nasz dorobek gospodarczy, kulturalny, cywilizacyjny wznieść do tego poziomu, jaki mimo tego, że teraz słabną, że są w kryzysie państwa zachodnioeuropejskie, żeby im dorównać. To oczywiście pojawia się w jego publicystyce przez cały okres III RP, ale zwłaszcza teraz no, może być niepopularne, no bo w momencie, kiedy Polacy chcieliby już jakoś tak wypłacić sobie dywidendę z tego wzrostu, z tego wzmocnienia państwa, które tak postrzegają, to Łagowski występuje z postulatem, że powinniśmy więcej pracować, lepiej pracować, w większym stopniu zadbać o swój rozwój, ponieważ no cały czas to, że jesteśmy państwem, no to jest takie brzydkie określenie drugiej kategorii, to, że nie należymy do tych najsilniejszych, nie wynika z tego, że oni przez złośliwość nam tej pozycji nie chcą przyznać, bo to w polityce międzynarodowej nikt nikomu statusu wyższego niż potencjał go predestynuje, nie może przyznać. Stany Zjednoczone nie mogą nas nominować na lidera Europy Środkowej, bo te państwa na przykład Europy Środkowej nie przejawiają najmniejszego zamiaru, żeby Polski słuchać jako lidera. Prowadzą własne polityki samodzielne i nie uważają Polski za państwo o takim potencjale, które by ją predestynowała do roli hegemona, powiedzmy tego Trójmorza, czy Międzymorza, czy jak to się teraz nazywa. Więc no tutaj leży problem z tą sferą gospodarczą. Łagowski mówi, no wiele pracy musimy włożyć w to, żeby uzyskać taką pozycję, do jakiej już teraz aspirujemy i z irytacją reagujemy na to, że nie chcą nam jej przyznać.
No tak, no bo być może chcielibyśmy więcej szybciej, a tych procesów pewnych nie da się przyspieszyć. To, że chcemy więcej szybciej, no to być może też nie dziwi, patrząc na naszą skomplikowaną historię, a na jeszcze bardziej skomplikowane położenie. No ale to oczywiście to też jest temat, na którym moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, a chciałam jeszcze zwrócić uwagę na niektóre tematy, o których również pisze Łagowski, więc oczywiście ewidentnie Łagowski jest takim, chyba tak mi się wydaje, może pan to potwierdzić lub nie, że jest takim propaństwowcem, że jednak myśli o ważności państwa jako bytu i z tym, co wiąże się jakby z rolą i z celem państwa, który jest bardzo ważny. On w jednym z artykułów też to bardzo wyraźnie podkreśla, że rolą państwa jest chronić, opiekować się, zapewnić bezpieczeństwo. I te trzy jak gdyby punkty są najważniejsze. I oczywiście w tym aspekcie możemy rozmawiać o każdej z nich, w jaki sposób to państwo chroni, w jaki sposób to państwo roztacza opiekę nad swoimi obywatelami i w jakim stopniu to państwo stara się tym obywatelom swoim zapewnić bezpieczeństwo. Bo on w różnych, ja to połączyłam razem, ale on w różnych artykułach mniej więcej pisze po kolei jak gdyby o tych wszystkich sprawach. Wydaje mi się, że to jest istotne, że to jest ważne, takie myślenie o państwie i o tym, co jest tak naprawdę rolą państwa, jaki państwo ma cel wobec swoich obywateli.
To stwierdzenie, że Łagowski jest państwowcem, to nawet nie oddaje w pełni sprawiedliwości jego publicystyce, jego dorobkowi. To jest bardzo głęboko przemyślana filozofia państwa. Z tym właśnie siadałem do zrobienia tego wyboru, żeby ten element w publicystyce Łagowskiego uchwycić, ponieważ u niego jest bardzo, w zasadzie cała ta publicystyka to jest o tym, czym jest państwo, czemu powinno służyć, co też pozwala osiągnąć, i on nawet nie wystarczy powiedzieć, że on ogromną wagę do tego przywiązuje. Jemu o to głównie chodzi, żeby pokazać, jak to państwo powinno być zbudowane, jak stosunki wewnątrz państwa powinny być urządzane, czemu to państwo w otoczeniu międzynarodowym ma służyć i, co bardzo istotne, że to państwo jest potrzebne. Chodzi o to, żeby było jak najsilniejsze, jak najsprawniejsze, żeby pozwalało realizować interes narodowy jak najlepiej, zarówno w warunkach niepodległości, jak i w warunkach zależności. Bo to, co Łagowski mówi, to niezależnie od tego, jakby to nie raziło polskiego ucha, to jest faktem, na który no nie można krzykiem i machaniem rączek tego od siebie odpychać, że ponieważ ciągle jesteśmy narodem słabym, stosunkowo słabym, były i będą takie okresy w historii, kiedy, jak pani to zacytowała, o niepodległości mowy nie będzie, albo właśnie będzie tylko mowa, gdzie będziemy skazani niezależność nie dlatego, że dane pokolenie będzie mniej odważne, mniej gotowe do poświęceń, bo nie było w historii może bardziej skorego do poświęceń w historii polskiej pokolenia niż to, które walczyło w II wojnie światowej i w szczególności powstaniu warszawskim. I wobec okoliczności zewnętrznych ci ludzie nic nie mogli na to poradzić. Nie można im zarzucać, że niepodległości nie wywalczyli, bo nie mogli tego zrobić. Wobec przewagi, jaką mieli wtedy nieprzyjaciele, wobec słabości ewentualnych sojuszników, nie było to realne. I Łagowski to stara się, to jest tekst, z którego pochodzi ten cytat, jest z początku lat 90., czyli tego początku tego okresu końca historii, kiedy się wydawało właśnie, że dobiliśmy do bezpiecznej przystani i teraz już wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie, a cały świat będzie zmierzał ku liberalnej demokracji pod taką dobrotliwą opieką Stanów Zjednoczonych. A w tym okresie to też pokazuje przenikliwość tego myśliciela i umiejętność spojrzenia w przyszłość, albo nawet po prostu fakt znajomości tego, co myśliciele polityczni mówili od wieków. To jest to, że stosunki międzynarodowe są dynamiczne i taka sytuacja, jaka jest w danym momencie, nie będzie mogła trwać wiecznie. Siła jest wartością wędrującą. To jest też bardzo ważna myśl w dorobku Łagowskiego, że ci, którzy są silni dzisiaj, nie zawsze byli silni i w przyszłości też mogą osłabnąć, a ci, którzy są słabi dzisiaj, w przyszłości mogą się wzmocnić. Jedne państwa rosną, inne podupadają i trzeba być przygotowanym na to, że właśnie nie wszystko można przewidzieć, więc trzeba być przygotowanym na różne okoliczności, także te gorsze, i taką arką, w której, jeżeli można użyć takiego porównania, arką, w której naród przez te burzliwe wody, raz spokojniejsze, raz bardziej burzliwe wody polityki międzynarodowej przemierza, tą arką jest właśnie państwo. Chodzi o to, żeby to państwo było jak najlepiej zbudowane, jak najsprawniej funkcjonujące, aby w każdych okolicznościach, jakie będą, pozwalało nam w jak największym stopniu o swój interes zadbać, a ten interes, jak to Łagowski też wskazuje, co pani zacytowała, ten interes to jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. To jest ten podstawowy cel państwa, z którego nic go nie może zwolnić i państwu można wiele wybaczyć, jeżeli ten podstawowy obowiązek wypełnia. I też nic go przed potępieniem realisty politycznego nie może uratować, jeżeli się z tego obowiązku nie wywiązuje.
No więc Łagowski, pamiętając jednak o fiasku tej myśli Fukuyamy o końcu historii, też ubolewał w jednym ze swoich tekstów, konkretnie w tekście Reformy a demokracja, to jest tekst 1999 roku, ubolewał nad brakiem elity władzy w Polsce. To takiej elity posiadającej ogładę polityczną, troszczącą się o interes narodowy. To jest rok 1999, a kilkanaście lat bodajże później pisał, że reformy w Polsce nie mają na celu umacniania i poprawiania państwa. Wprost przeciwnie, osłabiają i bezsensownie dekomponują. Czyli jakby znowu wskazując na tym, że to, o czym pisał kilkanaście lat wcześniej, czyli o elitach władzy, no, że dalej jest to pewien problem.
Bardzo lapidarnie to Łagowski ujął w tekście wiele lat temu, ale nadal aktualnym, pisząc, że po wojnie państwo polskie przez 40 lat nie było niepodległe. Teraz jest niepodległe, ale coraz mniej jest państwem. I to jest taka myśl, która jest niestety, dobrze oddaje to, co się z Polską dzieje. To znaczy, że to w wyniku tej szamotaniny politycznej, która u nas dominuje, to państwo jest coraz bardziej osłabiane. Rozmaite instytucje są właśnie czy osłabiane, czy dekomponowane, pozbawiane legitymizacji. Partie zachowują się tak, jakby miały nie władzę w państwie, ale władzę nad państwem i mogą z nim robić, co im się podoba. I w efekcie, wbrew takiemu właśnie optymistycznemu nastrojowi, który jednak wydaje mi się dzisiaj w Polsce dominuje, że tyle osiągnęliśmy w okresie III RP.
No bo bezsprzecznie jednak wiele osiągnęliśmy, tak, jednak ale, to trzeba
ale Łagowski też... Łagowski jest takim myślicielem, który stara się ten entuzjazm studzić i tak jednak ostrzegać, że za tymi dokonaniami kryją się też różne błędy, słabości, które mogą w przyszłości nas z tej ścieżki rozwoju zepchnąć. I może nie być to, nie zakończyć się to takim happy endem, na jaki liczymy i jakiego się spodziewamy. Przypomina mi się taka rzecz, wydaje mi się tutaj w pewnym sensie taka oddająca odpowiedni nastrój. Chodzi mi o to, co Mackiewicz napisał, Stanisław Mackiewicz, w latach 30., kiedy też o II Rzeczypospolitej można było mówić, że osiągnęła rozmaite sukcesy i można było na to patrzeć na to jako na państwo, któremu się wiele udało i miało swoje osiągnięcia i tak dalej. I Mackiewicz napisał, że karta naszego pokolenia nie jest jeszcze zamknięta i nie wiadomo, co ręka boska na niej napisze, więc nie bądźmy pyszni. I to jest takie przesłanie, z którym Łagowski też, oczywiście niedosłownie, ale takiego przesłania się też w publicystyce Łagowskiego dopatruję, że nie wiadomo jeszcze, jakie będą losy tej naszej III Rzeczypospolitej w przyszłości, więc trochę więcej pokory, bo nie wiadomo, co nas jeszcze czeka, więc nie uważajmy, że już te nasze dokonania są takie wiekopomne.
No tak, czyli studzenie tego entuzjazmu optymizmu z tego, co udało nam się osiągnąć przez te 30 parę lat od momentu odzyskania suwerenności w 89, a właściwie troszeczkę później, prawda? No w 90-91 roku, więc to studzenie tego entuzjazmu myślę, że jest oczywiście zaletą tekstów Bronisława Łagowskiego, myślę nie tylko jego tekstów, no ale rzeczywiście realistów politycznych, że warto o tym pamiętać. Czy stać nas na niepodległość? Wybór 100 kilkudziesięciu tekstów Bronisława Łagowskiego z lat 1991-2019. To trzeba przyznać, że są to warsztatowo znakomite teksty. Być może dla wielu mocno kontrowersyjne, ale są przykładem też takiej bardzo interesującej wersji konserwatywnego stylu myślenia politycznego. Być może niezbyt popularnego w Polsce. Może szkoda, może jednak warto sięgnąć po te teksty. Myśmy tutaj na wiele sprawnie zwracali uwagę też na takie teksty, no do pewnego stopnia profetyczne Bronisława Łagowskiego, kiedy zwraca uwagę na to, co będzie działo się, pisał to w latach 90., co będzie działo się chociażby na terenie Francji, myśląc tutaj o imigrantach, którzy pojawią się i jakie mogą być dla tego państwa i nie tylko dla tego państwa, jakie mogą wynikać z tego problemy, no to patrząc na dzisiejszą Europę, widzimy, jakie mogą być problemy. Też pisał o brutalizacji języka, o fałszywie rozumianej tolerancji, więc bardzo też jest tutaj w tym wyborze tekstów bardzo wiele takich, no, które zwracają uwagę na zjawiska, które w latach 90. dopiero kiełkowały, a my dziś z perspektywy 2025 roku możemy powiedzieć, to się dzieje. Dodać, niestety to się dzieje.
Te teksty, na przykład właśnie o imigracji, o których pani wspomniała, na mnie robiły niesamowite wrażenie. To pokazuje, jak silnym narzędziem analizy rzeczywistości i prognozowania przyszłości jest niezależny umysł uzbrojony w tę wiedzę o dorobku myślicieli politycznych, jaką Łagowski posiada. I to, co uzmysławia, że w polityce można przewidywać. Chociaż oczywiście takie przewidywania zawsze są obarczone jakimś marginesem błędu, to jednak kierowanie się tym, co już inni wypracowali, sięganie do tego dorobku, po to, żeby później samodzielnie, to jest też takie przesłanie, które się z tą myślą Łagowskiego niesie, że nie trzeba się z nim zgadzać, ale warto się od niego uczyć niezależności, samodzielności myślenia. Warto za jego sugestiami sięgać do myślicieli innych i to bardzo pomaga w orientowaniu się w świecie, no przede wszystkim polityki, bo to jest Łagowski jest przede wszystkim filozofem polityki, choć też w innych sferach, bo i o obyczajach, i o kulturze, o przemianach cywilizacyjnych, o tym wszystkim Łagowski pisze.
I geopolityce też.
Geopolityce i nigdy nie nudzi.
A to jest najważniejsze. No i pobudza do myślenia. Słowo myślenie jest tu oczywiście kluczowe. Można się z Łagowskim nie zgadzać, ale oczywiście warto go czytać. Czy Polskę stać na niepodległość? Wybór 100 kilkudziesięciu tekstów Bronisława Łagowskiego z lat 1991-2019. A naszym gościem był autor wyboru tych tekstów, opracowania i wstępu Jan Satkiewicz. Dziękuję pięknie panu za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.